Rodziny ofiar wybuchu w Ustroniu dostaną wsparcie od miasta.
Posłuchajcie, na co mogą liczyć poszkodowani.
Mecz Maroko-Hiszpania wciąż bez rozstrzygnięcia.
Teraz trwa dogrywka.
Węgierskie gry z Unią, unijne z Węgrami to temat popołudniowej rozmowy RMF FM.
Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej. Będzie wsparcie dla rodzin ofiar niedzielnego wybuchu w Ustroniu. Dziś burmistrz miasta spotkał się z poszkodowanymi.
W wyniku eksplozji, prawdopodobnie gazu, zginęły dwie osoby, a kolejna trafiła do szpitala. Dom został kompletnie zniszczony.
Marcin Buczek teraz z nami. Marcinie, na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani?
Przede wszystkim dostaną od miasta mieszkania i ma to nastąpić w najbliższym czasie. Miasto pomoże także uporządkować teren po wybuchu. Chodzi między innymi o wywóz gruzu i tego, co zostało po rozbiórce. Poszkodowani mają także przygotować i przesłać do urzędu listę rzeczy, które są im potrzebne. Wnuczka jednej z poszkodowanych już prowadzi zbiórkę na rzecz mieszkańców zniszczonego domu. W ciągu 2 dni zebrano około 30 tysięcy złotych. Podobną akcję prowadzi także Caritas diecezji bielsko-żywieckiej.
Śledztwo w sprawie wybuchu prowadzi prokuratura w Cieszynie. Samochód osobowy potrącił pieszego w Starechowicach w Świętokrzyskiem na drodze krajowej numer 42.
Wprowadzono tam teraz ruch wahadłowy. Most Szczytnicki we Wrocławiu jest już przejezdny. Przypomnę, był dziś przez kilka godzin zamknięty z powodu rozszczelnienia gazociągu. Jak podało wrocławskie MPK, uszkodzono go podczas przewiertu związanego z siecią ciepłowniczą.
Nie miało to związku z prowadzonym przez przewoźnika przy moście remontem torowiska. Dzisiejsza sytuacja opóźni jednak jego oddanie do użytku.
Dogrywka niezbędna w mundialowym pojedynku Maroko-Hiszpania.
Po 90 minutach na tablicy wyników 0-0. Patryk Serwański w faktach.
Jestem.
Witam serdecznie, Patryku. Hiszpańska drużyna dzisiaj jakby w gorszej dyspozycji, prawda?
No dużo grania piłką, bardzo dużo celnych podań, ale tylko kilka tak naprawdę dobrych akcji. Choć trzeba też jeszcze dodać, że w doliczonym czasie gry trudną interwencją musiał popisać się marokański bramkarz Bono. Marokańczycy mieli w drugiej połowie gorszy okres, ale trener przeprowadził zmiany i ta gra obronna się trochę uspokoiła. No Hiszpanie natomiast grają dość schematycznie. Widać też było taką rosnącą frustrację, że nie potrafią zdobyć gola. No i mamy na razie taką malutką niespodziankę, że Hiszpanie nie potrafili rozstrzygnąć meczu w ciągu 90 minut. Trwa teraz dogrywka, już 95. minuta i cały czas 0-0.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
W studiu już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
Witam, a moim gościem jest Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej. Maroko czy Hiszpania?
Ojejku. No i myślę, że to jest, tak jak Państwo powiedzieli, niespodzianka, bo przed całym turniejem mówiono, że Hiszpania jest jednym z głównych faworytów, zagrała świetny pierwszy mecz z Kostaryką, a teraz widzimy, że jest z meczu na mecz, no jest słabo, tak, bo wiem, że to jest najlepszy, trzeba przyznać, to jest jedna z najlepszych drużyn afrykańskich, Maroko, no ale myślę, że hiszpańscy kibice są w szoku.
No ja też tak myślę, ale przejdźmy do Węgier teraz. Rząd Węgier zablokował porozumienie w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy. To jest 18 miliardów. I to już jest informacja podana przez ministra finansów Węgier. Oczywiście on zadeklarował, że oni przeleją te pieniądze, które mieliby sami dać, sami przeleją Ukrainie. Co to znaczy? To jest zupełnie osobna kwestia. Co grają Węgry? O co im chodzi? Po co ta blokada?
Jak spojrzymy na ich zachowanie po 24 lutego, no to można powiedzieć, że szczególnie w Polsce to jest wielkie rozczarowanie, ponieważ no pamiętamy, bardzo symboliczne były wybory, które wygrał Orban, zdobywając historycznie najlepszy rezultat w wyborach parlamentarnych, 54% w historii Fideszu, no strasząc wojną i strasząc też Ukrainą i w swoim przemówieniu no mówił, że walczył z różnymi przeciwnikami, w tym Zełenskim, co oczywiście było absurdem w sytuacji, że no Zełenski ma naprawdę poważniejsze problemy na głowie niż walkę z Orbanem. I jak spojrzymy no, na takie twarde dane, to one nie kłamią. No, Węgry dały, jeśli chodzi o pomoc bilateralną, multilateralną w porównaniu z Polską, to jest nie wiem, 4 albo 5 razy proporcjonalnie mniej, 0 broni. Kolejna sprawa, nie pozwalają, to bardzo jasno mówi Orban, żeby broń przez terytorium, tak jak w przypadku Polski, tak, trafiała na Ukrainę. Nie ma czegoś takiego. I ostatnia rzecz mówi, że przeproszeniem wciska kity, mówiąc kolokwialnie, że przyjął setki tysięcy uchodźców. Tak, ludzie przekroczyli granicę Ukraińcy, ale ruszyli gdzie indziej. Jak porównamy Węgry z krajami tutaj w regionie, to my według ONZ-u 1,5 miliona ludzi, Czesi prawie 0,5 miliona, proporcjonalnie więcej niż w Polsce, Słowacy ponad 100 tysięcy, na Węgrzech 30 tysięcy ludzi.
Jak się większość to są Węgrzy, dodajmy, którzy uciekli z terenów przygranicznych.
Których może być tak, spora część z nich, to chociaż to też jest ciekawe, jakbyśmy, ja nie chcę nic sugerować, ale jakbyśmy się przyjrzeli mapie ataków w ogóle przez te 9 miesięcy wojny, czy już 10, no to by się okazało, że gdzie mieszka mniejszość węgierska na Zakarpaciu, że tam prawie w ogóle nie było żadnych ataków rosyjskich, rakietowych, tak? Też nie ma jakiejś infrastruktury wojskowej, ale ewidentnie jest przekaz jego taki, i to słyszymy od niego. Najlepiej, żeby jak najszybciej zawrzeć pokój, tak? To nie jest prosta sprawa, ta wojna. Z Rosją trzeba jakoś sobie jednak ułożyć relacje.
Przekaz jest cały czas taki, ale czym innym jest powiedzenie ułóżmy się z Rosją i tak dalej, a czym innym jest zablokowanie unijnego pakietu pomocy, bo to jest do tej pory, on oczywiście mówił, zablokuje, nie zrobi, zablokował do tej pory głównie Cyryla. Wykreślono go na jego żądanie z listy. Ale do tej pory, jak już dochodziło co do czego, to ustępował.
I zakładam, że na tym szczycie będzie, jak pan wspomniał o piłce nożnej, to legendarny trener Sir Alex Ferguson robił tak zwaną suszarkę, czyli brał swoich zawodników w szatni i krzyczał na nich bardzo. Tak, i myślę, że tak, jeśli on stwierdzi, że chce się dalej stawiać, no to przecież my możemy też zrobić wszyscy, reszta cała Unii Europejskiej. Słuchaj, dobrze, to ty sobie przelej te pieniądze. Rozmawiaj. Na pewno Ukraińcy będą chcieli z tobą rozmawiać o tym, żebyś mu przelał, a my podejmiemy decyzję bez ciebie. O tym, tak?
Węgry to są także jeden z dwóch krajów, który nie ratyfikował wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Dziś fiński premier mówił, fiński minister spraw zagranicznych mówił, no mają ważniejsze sprawy w tej chwili, czekamy, może w przyszłym roku się zajmą. Zajmą się?
No teoretycznie na ostatnim szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który też pokazuje, w jakiej absurdalnej sytuacji jesteśmy, że no, rozmawialiśmy o czym? O szaliku premiera Orbana z wielkimi Węgrami i premier Orban tłumaczył, bo oczywiście sąsiedzi się oburzyli. Przypomnijmy tylko, że 600 kilometrów to jest terytorium Polski.
600 kilometrów to jest Polski, ogromna część to jest Słowacja.
Tak, ta cała.
Tam jest jeszcze cała Słowacja,
i teraz tak, on tłumaczy, i tym się zajmujemy, to jest jakiś surrealizm. I on wtedy powiedział, no Morawiecki, nasz premier, powiedział, że obiecał mu Orban, że na początku roku to nastąpi ratyfikacja. No, ja słyszałem różne rzeczy od premiera Orbana. Zakładam, że i tak ostatnie miejsce, jeśli chodzi o ten proces ratyfikacji, zajmie kraj, o którym będziemy zaraz rozmawiać, czyli Turcja.
Jednak Turcja, nie Węgry. Węgry
tak, myślę, że tak, że Węgry jednak będą wcześniej.
Węgry się dogadają. Dobrze, ale jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na Węgrych, bo dzisiaj rozpoczyna się w Bratysławie szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej, konkretnie ministrów spraw zagranicznych. Po raz pierwszy od kilku miesięcy w wersji pełnej, to znaczy z Węgrami. To jest sygnał, że coś Węgry będą zmieniać? Czy oni wyczuli, że atmosfera trochę w Czechach, trochę na Słowacji może się zmieniać?
Znaczy, jak spojrzymy na, bo jeszcze jak rozmawialiśmy, jak zachowują się Węgrzy, no to dobrze, że pan do tego nawiązał, no jest opinia publiczna. No i niestety, jak patrzymy na różne badania opinii publicznej porównujące różne społeczeństwa Unii Europejskiej albo Europy, no to momentami można mieć dreszcze, jak patrzy się na Słowaków i Węgrów, i są do siebie niestety podobni w tym negatywnym sensie, że na przykład jest pytanie, kogo winić za wojnę, i mamy coś takiego, że Zachód, Ukrainę wini 40 parę procent Słowaków, 30 parę procent Węgrów. Popierasz sankcje unijne na Rosję, 40 parę procent Węgrów, tak, prawie mniej więcej troszeczkę coś w tym stylu, tak samo Słowacy. Czyli mamy coś takiego, że jest naprawdę duża grupa społeczeństw w obu tych krajach, które no, są nastawione na zasadzie Zachód prowokował, Ukraina prowokowała, teraz mamy wojnę, te sankcje nie są dla nas korzystne i tak dalej. I to dotyczy, na przykład Słowacja jest ciekawym przypadkiem, bo oprócz takiej skrajnej prawicy, no to można mówić takiej radykalizacji partii, która ma prawie 20% poparcia w niektórych sondażach, pana Fico, byłego premiera, to jest formalnie lewica, która jest socjalistami, tak? Smer, tak? I oni mówią, że jak można witać NATO na terenie Słowacji, to tak jak witać Wehrmacht, to samo można powiedzieć trochę absurdalne w kontekście II wojny światowej i historii Słowacji. I oczywiście ta cała opowieść, tak, że to sprowokował Zachód. I najbardziej takie niesamowite jest, tylko to obserwujemy też w Niemczech, gdzie Die Linke, skrajna lewica, jest w stanie organizować wspólnie antywojenne, czytaj, prorosyjskie demonstracje z AfD.
Może nie zaskakuje tak bardzo.
Ale z AfD, Tak, skrajna lewica. I mamy to samo w Bułgarii, że lewica, socjaliści są też bardzo prorosyjscy i Słowacy socjaliści i Bułgarcy socjaliści, jak było to głosowanie w Parlamencie Europejskim. Lista hańby tych, którzy zagłosowali przeciwko rezolucji, żeby uznać Rosję za państwo terrorystyczne. Tam są wszyscy posłowie bułgarscy socjaliści i wszyscy posłowie Smeru. I Fico mówi, że on lubi partię na przykład Republika, to jest partia naprawdę radykalna słowacką. Mówi, ja nie wykluczam, że moglibyśmy z nim współpracować.
Przejdźmy teraz do Turcji, bo drugi państwo...
Chodzi mi o to, że co widzimy? No, że mamy problem taki, że no jak pan mówi o problemach Węgry, a inne kraje, rząd słowacki na szczęście gra w tej samej drużynie, co my. Ale
on się też musi liczyć z opinią publiczną.
Na początku 2024 roku są tam wybory.
I to jest bardzo istotne. Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej, jest naszym gościem. My się żegnamy ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, a także w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl.
Zapraszamy, dziękujemy i cytujemy. Adama Balcera z Kolegium Europy Wschodniej, rozmówca Tomasza Terlikowskiego, zwraca uwagę na różnice w traktowaniu wojny w Ukrainie przez opinię publiczną w Polsce i na Węgrzech i na Słowacji. No tam istnieje problem prorosyjskości.
My też jednocześnie zerkamy na to, co dzieje się w Katarze. Tam cały czas mecz Maroko-Hiszpania, trwa dogrywka, no i cały czas na tabeli wyników. Ile, Bogdan?
Dwa kółka. Zero do zera.
Zero do zera. My wracamy o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.